I had a friend named Bill Camel. He used to rob, steal, and gamble. And on the side he'd beg, so he mopped up. I told him he shouldn't do it, and Camel told me he knew it. So he started begging with a bucket instead of a cup. He's in the jailhouse now.
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 Well, Camel fluffed his dove when he wore a tuxedo to the country club. He's in the jailhouse now.
He's in the jailhouse now.
Yodel boy. Oh, yodel. I met his old gal Sadie. She said, have you seen Bill lately? I said, I don't believe that he's about. She went down to the jail. She went down to take him his mail. Then she whispered, Sheriff, please don't let him out. He's in the jailhouse now.
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 While Camel's put away, Sadie's with the sheriff every day. He's in the jailhouse now.
He's in the jailhouse now.
Well, I remember the last election. The prohibitionists were in action. They was trying to elect themselves a president. Bill Camel and John Austin walked from New Orleans to Boston, and they've got a bottle in every settlement. They're in the jailhouse now.
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 They were down at the railroad track, stealing a train to haul it back. They're in the jailhouse now.
They're in the jailhouse now.
Przywitał nas Johnny Cash, więc nie możemy być gorsi. Audycja z nutką nostalgii, są z wami
Karol Treder
i Krystian Samuta. Będziemy dzisiaj mówić o muzyce country oraz wrócimy sobie na chwilę dosłownie do gigantów jazzu wczesnych lat 60., ponieważ nadal tam tkwimy. Podobnie zresztą jak Johnny Cash ze swoim chyba jednym z najsłynniejszych utworów, prawda?
Tak, jest to jeden z jego najsłynniejszych utworów. No i również Johnny Cash jest jednym z najpopularniejszych artystów country, chociaż ta jego popularność wychodzi o wiele dalej, ponieważ jeżeli powiemy komuś z Europy, znaczy spytamy się kogoś z Europy, jakich zna takich klasycznych artystów country, to odpowie najprawdopodobniej, że Johnny Cash i Dolly Parton. To jest jeden z najbardziej charakterystycznych głosów w muzyce popularnej w ogóle. I no, wybiega daleko poza ówczesne amerykańskie country.
Ale zdaje się, że ten akurat utwór nie jest jego, prawda? To jest chyba interpretacja Jimmy'ego Rogersa,
to jest jeszcze dalej sięgając. To jest stara bluesowa piosenka.
No właśnie.
No i tutaj pojawia się ten motyw więzienny, który pojawia się bardzo często właśnie u Johnny'ego Cash'a, bo Johnny Cash bardzo się utożsamiał z więźniami, grał koncerty w więzieniach. Jego bardziej znana piosenka, czyli Folsom Prison Blues, to...
No, jedna z jego najlepszych na pewno. Natomiast ja jeszcze kojarzę ten utwór z filmu Braci, gdzie jesteś? Braci Coenów. Nie wiem, czy widziałeś.
Nie widziałem.
To jest jeden z moich ulubionych filmów tych reżyserów. Absolutnie znakomity. No, opowiada właśnie o ludziach, którzy mają dużo wspólnego z country, zresztą śpiewają tam piosenki klasyczne tego gatunku. No i Johnny Cash, zdaje się, śpiewając tą piosenkę, on troszeczkę chyba zmienił
tak
tekst,
trochę,
prawda?
Prześmiewczo ponoć.
Tak, no bo te poprzednie utwory, na których wzorował się między innymi Johnny Cash, były bardzo poważne, no bo te folkowe i country utwory były często takimi opisami doświadczeń tych muzyków, jak na przykład u właśnie Jimmy'ego Rogersa, czy na przykład Woody'ego Guthrie. A Johnny Cash, no, raczej prześmiewczo sobie to potraktował.
Tak, w dużym skrócie a propos tekstu, to opowiada, narrator opowiada tam o swoim przyjacielu, który trafił do więzienia, dlatego że prowadził hulaszczy tryb życia. No i ten narrator mówi, a nie mówiłem, mówiłem mu, żeby tak nie robił. A potem ten narrator robi to samo i również trafia do więzienia. Tak, w dużym skrócie.
Czyli Johnny Cash troszkę moralizuje,
Cash,
tak?
Johnny Cash też był takim ogólnie bad boyem. No miał problemy z narkotykami, z alkoholem i również wiele razy próbował popełniać samobójstwo. No bardzo ciężkie było to życie Johnny'ego Cash'a.
No i w ogóle ciekawa postać, natomiast na pewno nie jedyna, prawda, jeżeli chodzi o muzykę country.
Tak, teraz przeniesiemy się trochę na pogranicze Stanów Zjednoczonych i Meksyku, a utwór El Paso zaśpiewa nam Marty Robbins.
Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden, I was in love but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger I challenged his right for the love of this maiden, down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride, just as fast as I could, from the West Texas town of El Paso back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso my life would be worthless, everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maiden, my love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me, tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso, I can see Rose's Cantina below. My love is strong and it pushes me onward, down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys, off to my left right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me, I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle, I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side.
cradled by two loving arms that I'll die for. One little kiss and Felina, goodbye.
I w ten oto sposób przenieśliśmy się do El Paso, czyli miasta znajdującego się na amerykańskiej granicy z Meksykiem, a śpiewał nam Marty Robbins. No jest to jedna z najważniejszych postaci ówczesnego country i człowiek renesansu. No, był muzykiem, aktorem, a poza tym, co ciekawe, był kierowcą NASCAR. Oglądałeś kiedykolwiek wyścigi NASCAR?
Tak, no energia i w ogóle szybkość tych samochodów, ryzyko, jakie się podejmuje w tych wyścigach, jest niewiarygodne.
To jest właśnie takie bardzo amerykańskie to NASCAR i to się bardzo dobrze łączy z muzyką country. Mnie osobiście wszelkiego rodzaju wyścigi nudzą, bo to dla mnie jeżdżenie w kółko, ale może po prostu się nie znam i nie doceniam tego. Coś o samym utworze. No, El Paso to jest czołowy utwór Martiego Robbinsa i co ciekawe, jest to pierwszy utwór, który w latach 60. zdobył numer jeden na amerykańskiej liście przebojów normalnych utworów i utworów country, co dzisiaj już się praktycznie nie zdarza.
A to tutaj może zdradzimy takie małe kulisy, ponieważ Karol nas tutaj troszkę oszukał. My sobie takie założyliśmy widełki na początku lat 60., że to mają być wczesne lata 60., a Karol nam przedstawił utwór z 59.
To jest pogranicze. Tak jak El Paso jest na pograniczu, tak...
No ale to... Oszukujesz. Po prostu oszukujesz. Nie ma co się rozwodzić.
Ale nie można być cały czas dobrym i uczciwym, prawda? Jeszcze no tak. Tak a propos utworu, to jest to, nie jest to takie czyste country, jest to taki gatunek, który nazywa się Tex-Mex. Wiesz coś o tym?
Tylko w kontekście tego, że kiedyś używali tego na przykład ZZ Top. Znaczy, że inspirowali się troszkę tym nurtem, tak? Ten Tex-Mex.
No, bardzo łatwo rozszyfrować po samej nazwie. Jest to połączenie muzyki charakterystycznej dla Teksasu, dla Stanów Zjednoczonych, z muzyką meksykańską, czyli takie połączenie takiego trochę latino właśnie z muzyką country. To też jest jeden z czołowych utworów. Jeżeli chodzi o tekst, to jest to taka typowa amerykańska ballada, że gdzieś tam w mieście El Paso mężczyzna zakochał się w kobiecie, że nazywała się Felina, że przyszedł inny facet, była o nią walka. Utwór bardzo w stylu country, znaczy tekst w stylu country.
Tak, natomiast psychodeliczny zespół Grateful Dead bardzo często brał go na warsztat. Był to jeden ze standardowych elementów ich koncertów. Wyobraź sobie, że oni go wykonywali 389 razy. Pierwszy raz zaprezentowali go w 69 roku, więc ten utwór inspirował również dużo większe spektrum artystów niż tylko muzyków gatunku country.
I pojawiał się również w kulturze popularnej. Pojawił się w ostatnim odcinku serialu Breaking Bad, który jest jednym z najbardziej znanych seriali w ogóle w historii. Nie wiem w jakim kontekście, ponieważ nie oglądałem, ale tak przeczytałem.
Z tego co pamiętam, to chodziło po prostu o to, że było dużo nawiązań i aluzji do tej piosenki w tym ostatnim odcinku. Ja nawet nie wiem, czy ona została zagrana.
A pomiędzy fabułą tekstu, czy i fabułą odcinka?
Troszkę tak. Nie jestem do końca przekonany, więc nie będę tutaj stawiał żadnych twierdzeń definitywnych, ale wydaje mi się, że to było na tej zasadzie.
Teraz posłuchamy kolejnej historii o wielkim, złym Johnie.
Big John. Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.
Big John, Big John,
Big Bad John,
Big John.
Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he was kind of quiet and shy. And if you spoke at all, you just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land, Big John.
Big John, Big John,
Big Bad John.
Big John.
Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought that they'd breathed their last, except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well, grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree just stood there alone, Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
And with all of his strength he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light up above!" And 20 men scrambled from a would-be grave. Now there's only one left down there to save, Big John. With Jackson timbers they started back down. Then came that rumble way down in the ground, and the smoke and gas belched out of that mine. Everybody knew it was the end of the line for Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand: at the bottom of this mine lies a big, big man, Big John.
Big John. Big John.
Big Bad John.
Big John.
Jimmy Dean, Big Bad John. Piosenka, którą śpiewał Jimmy Dean, natomiast komponował go wspólnie z Royem Acuffem, a to jest jedna z takich naprawdę ważnych i dużego kalibru postaci dla całej muzyki country. Ale o samym utworze może.
Jest to taka bardzo typowa dla amerykańskiego folkloru historyjka. Może nawet nie dla amerykańskiego folkloru. Legendy o olbrzymach pojawiają się w wielu kulturach. No i właśnie to jest taka piosenka o takim olbrzymie, który terroryzuje jakieś miasto w wielkim, złym Johnie. Typowa historyjka o tym. I może coś więcej o Jimmy Deanie, bo to też jest człowiek legenda, człowiek renesansu. Bo tak jak wielu artystów, czy country, czy rock'n'rolla, był poza tym jeszcze aktorem i prowadził jeszcze telewizyjne show, prawdopodobnie jedno z najważniejszych telewizyjnych talk show w latach 60. to było The Jimmy Dean Show i było to show szczególne, ponieważ przenosiło taki amerykański folklor z amerykańskich peryferii, ten peryferyjny humor do telewizji, bo emitowało to ABC, czyli jedna z trzech największych stacji w Stanach Zjednoczonych.
Miało to dużą oglądalność?
Tak, to jeden z najważniejszych takich programów typu Late Show w Stanach Zjednoczonych w latach 60. I co ciekawe, w tym programie debiutował Jim Henson, twórca Muppetów. Też tam występował to były jego pierwsze występy w ogólno amerykańskiej telewizji, właśnie tam też występował z pacynkami ponoć.
Czyli osobowość nie tylko muzyczna, ale także telewizyjna. Ja mam taką ciekawostkę jeszcze o tym, że Jimmy Dean, zanim wydał w ogóle ten utwór, to Columbia Records, czyli wytwórnia, nie była wcale do niego przekonana, bo on, zdaje się, nie miał żadnego hitu od wielu lat, więc oni tak naprawdę chcieli ukrócić te jego sesje nagraniowe i możliwość promocji.
Wyszedł mu ten utwór, to trzeba przyznać. Go można w ogóle podpasować pod wiele parodii, ponieważ pojawiały się parodie z Donaldem Trumpem, na przykład było Big Bad Don z Johnem McCainem, kiedy kandydował na prezydenta, też było już Big Bad John bez zmiany. Także jeden z takich evergreenów, jeżeli chodzi o muzykę country.
No i można powiedzieć, że jeżeli sam Jimmy Dean był związany również z telewizją, no to ten utwór podążył tą samą ścieżką, prawda? Skoro politycznie również był tak zaangażowany.
Tak, zgodzę się z tym. A teraz przejdziemy trochę do takiego kobiecego country i usłyszymy jedno z największych nazwisk tej muzyki w utworze Honky Tonk Girl.
Thank you.
Loretta Lynn, czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych żeńskich wokalistek country. Stawiana obok Dolly Parton, jako, one obydwie są stawiane jako dwie najwybitniejsze wokalistki, jeżeli chodzi o ten gatunek. A życie tej pani to jest bardzo ciekawe, to był istny rollercoaster, ponieważ pochodziła z bardzo biednej, górniczej rodziny, gdzieś na peryferiach. Wyszła za mąż w wieku 15 lat, Sweet Home Alabama, dzień dobry, i na 18 urodziny jej mąż kupił jej gitarę, zaczęła grać, pojechała do Nashville, gdzie rodziły się wszystkie talenty, jeżeli chodzi o muzykę country, i wydała właśnie ten utwór, bo to jest jej pierwszy utwór, który został wydany.
Tak, i zdaje się, że oni mieli duże problemy finansowe, kiedy chcieli promować ten utwór, że oni sami sfinansowali w ogóle tą promocję, tak? Więc musieli wyłożyć sporo pieniędzy, a jak sam mówisz, nie przelewało im się wtedy, prawda?
No, pochodzili z bardzo biednej rodziny, no, mieli, że tak powiem, kolokwialnie przerąbane, ale o życiu Loretty Lynn powstał film, i to film nagrodzony Oscarami w reżyserii Michaela Apteda. To jest film Córka górnika z roku 1980. No, został nagrodzony Oscarami za pierwszoplanową rolę żeńską. Tutaj się przyznam, że zapomniałem nazwiska aktorki, i również za kostiumy.
I chyba więcej jeszcze nominacji zgarnął, tak? Bo za najlepszy film był nominowany, więc to był taki jeden ze sztandarowych filmów tamtego roku, prawda?
Tak, no to było bardzo ciekawe życie, ponieważ no, Loretta Lynn musiała sobie radzić sama. Ten właśnie utwór, który poleciał, Honky Tonk Girl, gdzieś tam się przebił, potem było chwilę o niej cicho, tak cały czas się starała. No i w końcu udało jej się zdobywać te pierwsze miejsca.
No jest... i przepraszam, że przerwę. No i przez ten film ona przecież znowu zyskała sławę, tak? W latach 80. znowu zaczęła jeździć w trasy, znowu jej nazwisko wyszło na
i cały czas koncertuje. Ma jakieś 80 parę lat, ale cały czas żyje, także no, trzyma się ponoć całkiem nieźle. No, czego już niestety nie będę mógł powiedzieć o następnym artyście, który nie żyje, ale również jest jedną z największych legend. To będzie George Jones w utworze Beacon in the Night. Many souls are drifting on the troubled sea of sin. The undertow of evil has pulled so many in. Tied to troubled waves of sorrow fill our hearts with fright. And we're so blinded we can't see the beacon in the night. The beacon in the night is always shining, and darkest clouds can have a silver lining. Just set your course for glory, then don't turn left or right. Heaven's shore is lighted by the beacon in the night. When the mist of wickedness conceals the beacon light, and you're drifting through the fog somewhere out in the night, the one who whispered peace be still and calm the raging sea, he's the beacon in the night. He'll rescue you and me. The beacon in the night is always shining, and stormy clouds can have a silver lining. So set your course for glory, and don't turn left or right. Be guided straight to heaven by the beacon in the night. Robert Christgau nazywał go Honky Tonk Greatest Honkies. To był George Jones w utworze Beacon in the Night. I to również jedna z najważniejszych postaci country drugiej połowy XX wieku. Zaczynał od takiego bardzo żywego honky tonki, takiego jak słyszeliśmy właśnie w tym utworze. Później przeszedł w takie bardziej łagodne country, takie smęcenie. I aż 13 jego utworów znalazło się na pierwszym miejscu listy country hits w Stanach.
I 150 ponad zakwalifikowało się na listy przebojów, więc rzeczywiście żywa legenda.
Żywa legenda, ale też bardzo fajnie się prezentował, jak tak patrzę na jego zdjęcia. Polecam sprawdzić. Wyglądał jak taki ideał amerykański. amerykańskiej urody gdzieś tam właśnie na prowincji, gdzieś tam właśnie w latach 50. Naprawdę
no właśnie,
świetny gość.
Właśnie, bo powiedziałeś, wyglądał, ja tutaj użyłem stwierdzenia żywa legenda, no bo w wielu sercach na pewno jest jeszcze żywa, ale no,
no
ten artysta...
nie ma go już, no był wiekowy, także no.
Aha, czyli to nie była żadna wielka historia związana z jego śmiercią, tak?
Nie, no artyści country to w większości przypadków byli raczej przykładni ojcowie, mężowie, to znaczy z tym się raczej kojarzy ta muzyka z taką amerykańską rodziną, która wstaje rano, je sobie śniadanko i jest po prostu dobrze. Znaczy nie wszyscy tacy byli, ale tak się kojarzy raczej.
Czyli George Jones jako... przykładny mąż i ojciec, tak, w tym utworze, albo tak kojarzy się ten utwór, tak, z takim przykładnym tatusiem dobrym.
Powiedzmy, tak jak większość country, znaczy tak w mojej opinii.
Natomiast trzeba mu oddać, bo w tym utworze wydaje się, że to jest takie bardzo czyste, troszkę takie tradycyjne country, natomiast słychać pewien szlif producencki w tym i rzeczywiście George Jones bardzo często współpracował z najlepszymi producentami. On bywał w najlepszych studiach i bardzo przykładał się do brzmienia swoich utworów, więc niby tradycyjny, niby typowy cowboy, a jednak korzystał z nowinek technicznych i chyba nawet w tym utworze to dość dobrze słychać.
Ale jakich nowinek technicznych na przykład?
No, chodzi o to, że on korzystał zawsze z najnowszego sprzętu, który był dostępny w studiach nagraniowych i otaczał się najlepszymi producentami, którzy pomagali mu to brzmienie wygładzać albo czasami nadawać im surowości, kiedy tego potrzebował.
No, perfekcjonista.
Tak, dokładnie.
A ty też masz dzisiaj jakichś perfekcjonistów?
No, niewątpliwie. Przechodzimy do drugiego segmentu jazzowego, o którym ja trochę opowiem. Ja myślę, że nie będzie problemu, jeżeli powiem, jakimi legendami się zajmiemy, bo zajmiemy się Johnem Coltrane'em, Charlesem Mingusem i Milesem Davisem, czyli trzema, wydaje się, najważniejszymi postaciami w ogóle w muzyce jazzowej. A zaczniemy od utworu Naima, tenorowego saksofonisty Johna Coltrane'a.
Thank you.
na imię Johna Coltrane'a, czyli utwór, który jest studiowany przez bardzo wielu studentów, którzy uczą się muzyki. Został wydany na płycie Giant Steps, czyli takim kamieniu milowym dla Coltrane'a, nie tylko ze względu na jego muzykę, ale dlatego, że to jest pierwszy album, który on zrobił we współpracy z wytwórnią Atlantic, która później stała się, można powiedzieć, matecznikiem tego artysty. Piąty album studyjny jako lidera i utwór, który troszkę się wyróżnia nastrojem, bo cała płyta jest bardzo dynamiczna, jest z gatunku hard bop, czyli energicznego, opartego na improwizacji, takiego zapełniającego przestrzeń nutami gatunku. Natomiast ten utwór to ballada i to taka...
To jest taki utwór, przy którym można się rozpłynąć. Miasto nocą, jakiś tam wolny wieczór, romantyczny wieczór.
Tak,
o co chodzi.
Dokładnie tak.
A coś więcej o samym Coltrane'ie?
No, szczerze mówiąc, bardzo trudno tutaj powiedzieć coś więcej, no bo musielibyśmy się odnieść do jednego z najbardziej płodnych i ważnych artystów jazzowych, jacy chodzili po ziemi. Ja mógłbym powiedzieć, że John Coltrane to był synonim takiej zwierzęcości w muzyce jazzowej.
A dlaczego?
Ponieważ, no tak jak mówiłem, jego utwory, no mówię, ten się wyróżniał nastrojem, natomiast pozostałe jego utwory wyróżniały się tym, że on dużo improwizował, ale improwizował w sposób nieprawdopodobny i bardzo energiczny, opierając się na niewiarygodnym dynamizmie.
To było ponoć takie... jego muzyka w ogóle podzieliła krytyków jazzowych, robił.
W tych czasach na pewno nie. W tych czasach John Coltrane obok Davisa to jest absolutna ikona. Właśnie dlatego też, że to są dwaj zupełnie różni artyści, jeżeli chodzi o podchodzenie do tej muzyki, do tego gatunku. Natomiast a propos Milesa Davisa, to wyobraź sobie, że ta sesja nagraniowa, która pozwoliła wydać ten album, odbyła się 2 tygodnie po sesji nagraniowej Kind of Blue, czyli no chyba najważniejszym albumie jazzowym w historii. Albumie, przy którym sam Coltrane również asystował, brał udział w sesjach nagraniowych razem z Milesem Davisem. Zresztą na tym albumie sekcją rytmiczną i ludźmi, którzy mu pomagali w nagrywaniu, to był kwintet Milesa Davisa, więc to wszystko zostaje w rodzinie, można powiedzieć.
A sam ten zwierzęcy charakter Coltrane'a przejawiał się jeszcze jakoś w jego życiu prywatnym, w tym, co robił?
No to był człowiek, który się zmagał z alkoholizmem.
No i również chyba to go położyło, ponieważ zmarł na raka wątroby.
Tak, dokładnie tak. No ale zostawił po sobie dorobek absolutnie niewiarygodny. No i a propos niewiarygodnych dorobków, przechodzimy tutaj do człowieka, który podobnie jak Coltrane przesuwał granice tego, czym był jazz i tego, czym była w ogóle muzyka popularna. Charles Mingus i dwa utwory w jednym. Take the A-Train i Exactly Like You. Thank you. Utwór bardzo ciekawy, jak sam zauważyłeś, ponieważ w jednej słuchawce...
Tak jakbym słyszał jeden utwór, a w drugiej tak jakbym słyszał drugi.
Tak, i dokładnie taki Mingus miał pomysł na niemal całą tą płytę. Te dwa utwory to są standardy jazzowe z lat 20., 30. Take the A-Train to jest utwór spopularyzowany przez Duke'a Ellingtona, innego wielkiego jazzmana.
Z którym zresztą Charles współpracował, bo współpracował między innymi właśnie z Louisem Armstrongiem i Duke'em Ellingtonem.
Tak, Duke Ellington to był pierwszy jazzman, który bardzo duży nacisk położył na aranżację utworów i na to, żeby instrumenty tak naprawdę mówiły do siebie. Charles Mingus podążył tą drogą i bardzo jeszcze większy nacisk na to położył, tylko że tutaj bardzo często instrumenty się ze sobą kłócą. To był bardzo awangardowy twórca, który dużo eksperymentował. Natomiast tutaj ten eksperyment polegał tylko na tym, że po prostu rzeczywiście połączono ze sobą dwa utwory i była to cecha charakterystyczna dla gatunku third stream. Third stream to był nurt, można tak to nazwać, który próbował znaleźć pomost pomiędzy jazzem i klasyczną muzyką. Czasami również implementował jakieś tam rzeczy z muzyki światowej, czyli po prostu z różnych innych kultur. Robili to tacy jazzmeni jak na przykład George Gershwin, jak z polskich Krzysztof Penderecki. On również się do tego nurtu zaliczał. Natomiast sam album nazywa się Pre-Bird, album, z którego ten utwór pochodzi. I to jest album, który odnosi się do słynnego jazzmana Charlie'ego Parkera i do utworów, które powstały przed nim. Stąd nazwa Pre-Bird, ponieważ Charlie Parker miał ksywkę Bird. I te utwory właśnie są z tego czasu.
A może coś o samym temperamencie Charlesa Mingusa, ponieważ był on bardzo specyficzną postacią. Nazywano go The Angry Man of Jazz.
No nie tylko chodziło o to, że rzucał instrumentami w ludzi, którzy mu asystowali, bardzo... krzyczał na nich, był wielkim perfekcjonistą jazzu i kiedy chociaż jedna nutka mu nie pasowała, to potrafił przerwać całą sesję nagraniową.
No perfekcjonista, zdecydowanie. Z tego co właśnie jeszcze czytam, to zmarł dosyć szybko, leczył się w ogóle na stwardnienie zanikowe boczne, co jest naprawdę straszną chorobą.
No, Charles Mingus generalnie miał bardzo ciekawe życie, natomiast...
Zaczynał chyba bardzo szybko.
Tak, w nastoletnim wieku już grał z tymi największymi jazzmenami. Zaczynał tak naprawdę pod koniec lat 40., początek lat 50. On w wieku nastoletnim, z tego co pamiętam, jakby był już częścią historii jazzu, ponieważ brał udział w koncercie w Massey Hall, który to stał się jednym z najważniejszych albumów koncertowych wszechczasów, jeżeli chodzi o jazz. Nazywał się właśnie Jazz at Massey Hall. Natomiast No nie możemy skończyć inaczej tej audycji niż innym gigantem jazzu, Milesem Davisem. Milesem Davisem w bardzo, bardzo ciekawej aranżacji. Aranżacji długiej, aranżacji wymagającej, natomiast niezwykle pięknej. No i
zostawiamy was z nią.
Dokładnie tak. Zostawiamy was z Milesem Davisem i jego utworem Concierto de Aranjuez, Adagio, jego drugą częścią. Byli z państwem
Karol Treder, bardzo mi miło.
I Krystian Samuta. Trzymajcie się ciepło.
Do zobaczenia.
Thank you.